Poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, Prawo i Sprawiedliwość, były minister sportu. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie państwa.
Rok po powodzi, dokładnie 17 września, sytuacja w regionie na Dolnym Śląsku powoli stabilizowała się. Z kolei Wrocław czekał na falę kulminacyjną na Odrze. A jak dziś wygląda krajobraz Głuchołazów, które ucierpiały w żywiole oczami mieszkańca? Jak wygląda ta sytuacja i ile jeszcze zostało, panie pośle, do zrobienia?
No nie wygląda niestety dobrze, bo to rzeczywiście u nas 15 września była dokładnie rocznica ubiegłorocznej powodzi. I niestety bardzo znaczna część miasta jeszcze wygląda tak, jakby ta powódź była znacznie szybciej niż rok temu. Obiekty sportowe, które zostały zniszczone, jeszcze nawet nie zostały zaczęte remonty na nich, nawet nie zostały jeszcze przyznane środki finansowe, o które ubiega się samorząd w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ciągle jeszcze te wnioski nie zostały rozpatrzone. No most tymczasowy, tak jak był tymczasowym, ciągle jest tymczasowym. Szereg mostów nie zostały odbudowane, które zostały czy to zniszczone całkowicie, czy zniszczone na przykład w taki sposób, że ruch odbywa się jednym pasem. Tak naprawdę przez ten rok to, co się udało zrobić, to udało się tylko przywrócić funkcjonalność głównych dróg, ale też nie w takim docelowym wymiarze, tylko po prostu przez to, że je utwardzono, tak żeby można było po nich jeździć. I udało się poprzez rządowe wsparcie, ale też wysiłki indywidualne odbudować większość mieszkań, bo większość mieszkańców dużo swoich zalanych domów czy mieszkań zdążyło powrócić.
A czy ta rządowa pomoc sprostała oczekiwaniom poszkodowanym? Bo wiem, że jeszcze jest kilka rodzin, 4 rodziny z gminy Głuchołazy, które nie wróciły do swoich domów.
Ta rządowa pomoc nie była zaprojektowana optymalnie. Jestem wiceprzewodniczącym sejmowej komisji, tak zwanej popowodziowej, która zajmowała się tworzeniem przepisów prawa ułatwiających, czy mających ułatwiać otrzymywanie tej pomocy. Wskazywałem na kilka takich nielogicznych zapisów i na to, że część tych zapisów była robiona w pośpiechu. Tam na przykład nie było uzależnienia wysokości pomocy od wielkości mieszkania, przepraszam, i tak na przykład były takie sytuacje, że w oparciu o ten system procentowy szacowania strat w mieszkaniu właściciele kawalerek 30-metrowych dostawali kwotowo więcej pieniędzy niż właściciele 80- czy 100-metrowych mieszkań, w tym wielodzietne rodziny. Więc niektórzy mieli tych pieniędzy aż nadmiar, biorąc pod uwagę koszty wyremontowania 30-metrowego mieszkania, a niektórym brakowało. Natomiast no, obok pomocy państwa zaangażowane były fundacje bardzo liczne, było duże zaangażowanie lokalnej społeczności, ludzi z reszty kraju. No, w związku z czym w większości osób udało się zgromadzić środki wystarczające do tego, żeby te remonty przeprowadzić. Więc tak, tutaj jakby połączenie rządowej pomocy, która jeszcze raz powtórzę, nie była zoptymalizowana i nie zawsze była racjonalna, choć była duża z perspektywy przeciętnego mieszkańca, z pomocą różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, osób prywatnych i środków własnych tych ludzi pozwoliła na odbudowę mieszkań i powrót do tych mieszkań w większości przypadków. Natomiast no, dużo gorzej jest ciągle jeszcze, jeżeli chodzi o infrastrukturę publiczną.
A czy mieszkańcy, którzy odbudowali swoje domy, mają kłopot z ponownym ich ubezpieczeniem? Bo takie informacje się pojawiały już?
Tak. Ja takie informacje też mam i poruszałem to właśnie na ostatnim posiedzeniu Komisji Powodziowej, proponowałem, żebyśmy zaprosili przedstawicieli państwowego ubezpieczyciela i instytucji nadzorujących rynek konsumentów. Ja osobiście widziałem takie wyceny ubezpieczeń sięgające kilkudziesięciu tysięcy złotych rocznej składki, bodajże 20 kilku czy 30 kilku tysięcy nawet rocznej składki za ubezpieczenie bodajże 50-metrowego mieszkania położonego w takim miejscu, że rzeczywiście w przypadku kolejnej powodzi to mieszkanie byłoby zalane. Będziemy się tym zajmować, ponieważ nie możemy do tego dopuścić, albo musimy jako państwo wyciągnąć rękę do takich ludzi i pomóc im ubezpieczać te mieszkanie, albo nie możemy tych ubezpieczeń wymagać w sytuacji, kiedy...
Minister Marcin Kierwiński także zapowiedział taką interwencję. Zobaczymy, co się wydarzy. Czy jest szansa na zrealizowanie projektu mieszkańców kanału Ulgi?
No, dostałem chyba wczoraj albo przedwczoraj odpowiedź na interpelację, którą złożyłem w Ministerstwie Infrastruktury.
Może wytłumaczmy, to ma być budowa podziemnego kanału o długości około 2 kilometrów, która ma ominąć centrum Głuchołaz.
Tak, to jest inicjatywa mieszkańców, inicjatywa społeczna, w którą tym mieszkańcom udało się zaangażować też specjalistów, autorytety w dziedzinie właśnie hydrologii, inżynierii szeroko rozumianej, bo prawdą jest, że w dokumentach, które dotychczas zostały przygotowane przez instytucje państwa, czy przez Wody Polskie, czy przez ministerstwo, jakiegoś sensownego rozwiązania akurat dla Głuchołaz, takiego docelowego rozwiązania problemu powodziowego Głuchołaz nie ma. I to rzeczywiście te prostych rozwiązań też nie ma, bo my masę pracy w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło Polską, wykonaliśmy na rzece Białej Głuchołaskiej. Pogłębiliśmy nieco koryto, wybudowaliśmy wyższe mury oporowe z obu stron i to przyniosło skutek w takim sensie, że o ile w niedzielę 15 września doszło do wylania rzeki, o tyle w sobotę 14 września poziom wody był już znacznie wyższy niż w czasie powodzi w 1997 roku. I ta woda została w korycie utrzymana, więc jakby w pewnym zakresie te inwestycje swój cel przyniosły. Niestety ta woda była znacznie większa niż w roku 1997 i tej znacznie większej wody w niedzielę 15 września już nawet po tych inwestycjach utrzymać w korycie rzeki się nie dało, w związku z czym jest potrzeba szukania jakichś rozwiązań systemowych, docelowych. To jest rozwiązanie bardzo innowacyjne, niewątpliwie drogie. Ja myślę, że można by połączyć wydrążenie takiego tunelu, bo w związku z tym, że Głuchołazy są położone na terenie górskim, to rzeczywiście mowa tutaj o wydrążeniu tunelu w górze, w skalę. Na przykład z budową obwodnicy, skoro już ten tunel byłby wydrożony, a takiej inwestycji też brakuje i ona jest w planach takich gdzieś tam wieloletnich w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, bo przez Głuchołaz właśnie przebiega droga krajowa łącząca Polskę tak. z Republiką Czeską, więc być może warto to rozważyć. Z odpowiedzi, którą dostałem, tak jak powiedziałem wczoraj bodajże z Ministerstwa Infrastruktury, wynika, że ministerstwo zna te plany, że dokumenty przesłane przez mieszkańców do ministerstwa dotarły. Nie mówi ministerstwo jednoznacznie nie. Poinformowałem, że aktualnie trwa analiza możliwości wydolności technicznej takiej inwestycji.
Ile lat potrzebują Głuchołazy, by całkowicie się odbudować? Burmistrz Lądka Zdroju powiedział na naszej antenie jakiś miesiąc temu, że dekadę. A u was ile to potrwa?
To jest bardzo trudne pytanie, pani redaktor. I ja myślę, że dekada to
minimum?
To nawet za mało, bo ja jako mieszkaniec Głuchołaz pamiętam te traumy z 1997 roku i w mojej ocenie bardzo wiele obiektów to dziś nie udało się jeszcze po 1997 roku odbudować. Z różnych powodów, ale wielu nie udało się odbudować. No mam tutaj na myśli chociażby przepiękny miejski basen, który w 1997 roku ucierpiał i dzisiaj w tym miejscu jest ruina. Tam jeszcze doszły jakieś sprawy zmian właścicielskich, trochę podszyte pewnymi aferkami. Natomiast no, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to dekada to jest absolutne minimum. Jeszcze raz powtórzę, jesteśmy rok po powodzi. Jeżeli ktoś by był w Głuchołazach na stadionie, czy na basenie, czy na boiskach wiejskich w tych miejscowościach położonych wzdłuż rzeki Białej, to zobaczy, że te obiekty wyglądają dokładnie tak samo, jakby był dzień po powodzi. Tam ciągle jest błoto, ciągle są zniszczenia i ciągle nie ma choćby jednej koparki, czy jakiegokolwiek sprzętu, które przeprowadzałyby tutaj inwestycje odbudowy tych obiektów. Jeżeli chodzi o drogi, czy o umocowania nad rzeką, to też mam wrażenie, że cały czas realizowane są te inwestycje takie absolutnie wstępne przez Wody Polskie, polegające na zabezpieczeniu do następnej dużej wody, takim tymczasowym tych nabrzeży, że to ciągle jeszcze nie są inwestycje docelowe na Białej Głuchołaskiej. No jeżeli chodzi o mosty, no tak jak mówię, główny most to jest most tymczasowy, drugi most w części zdrojowej miasta, tak jak został zerwany w połowie i pozwalało to na przejeżdżanie jednym pasem, tak do dzisiaj jest tylko tak bardzo docelowo, tymczasowo zabezpieczony i nadal ruch odbywa się wahadłowo jednym pasem w jednej z wiosek, czy pomiędzy wioskami, myślę tutaj o Markowicach w gminie Głuchołazy, most został zerwany i do dzisiaj jest zerwany, gdzieś tam dopiero toczą się prace zmierzające do uruchomienia mostu tymczasowego, a o właściwej inwestycji jeszcze nie ma mowy, więc no, do tego wszystkiego przez Głuchołazy, przez Centrum Głuchołaz ruch utrudniony jest w związku z planowym remontem drogi krajowej właśnie biegnącej przez nasze miasto do granicy z Czechami, który też przez powódź bardzo mocno się zagmatwał i się w ślamazarzy, że tak użyję takiego słowa, jak mówią mieszkańcy Głuchołaz i nie wiadomo kiedy się zakończy. Więc w Głuchołazach jest ciągle wrażenie takiego bardzo dużego jeszcze brudu, niedopracowania i jednak prac, które będą się toczyły jeszcze długie lata, a wrażenie w mieście jest takie, jakby powódź rzeczywiście nie była rok temu, a może tydzień.
A rok to za mało, by zapomnieć o powodzi, ale wciąż nie milkną echa, panie pośle, po najgroźniejszym od lat incydencie dotyczącym bezpieczeństwa NATO, wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Dlaczego MON milczy w sprawie domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie? Co się zdarzyło, zdaniem pana?
To jest bardzo dobre pytanie. No niestety nie do mnie, dlaczego MON milczy. No rzeczywiście wszystko od wczoraj wskazuje na to, że doszło tam najzwyczajniej w świecie, czy do błędu ludzkiego, czy do błędu...
Dom został trafiony rakietą wystrzeloną z polskiego F-16, donosiła Rzeczpospolita.
Tak, no i takie rzeczy zapewne się zdarzają, prawda? No to czy jeżeli o awarię sprzętu, czy jeżeli chodzi o pomyłkę ludzką, takie rzeczy się zdarzają. Natomiast no nie powinno zdarzać się... kłamstwo ze strony instytucji publicznych, a wiele wskazuje na to, że instytucje państwa polskiego kłamały i to nie tylko polskich obywateli, co już samo w sobie jest skandaliczne w kontekście takich wydarzeń, ale przede wszystkim instytucje międzynarodowe, w tym ONZ, w tym Unię Europejską, w tym pewnie NATO, no to nie buduje zaufania długookresowego do państwa polskiego w kontekście jakichś poważniejszych zagrożeń, które pewnie potencjalnie przed nami ciągle są, bo wiemy, jaka jest sytuacja geopolityczna. No nie do zrozumienia, tak na szybko jest to zachowanie polskich władz w tym kontekście. Raz powtórzę, pomyłki czy awarie sprzętu się zdarzają, ale takie rzeczy budując zaufanie i społeczne, i społeczności międzynarodowej należy komunikować.
Sprawa uszkodzonego dronu budzi ogromne emocje. A czy tak ma wyglądać komunikacja między Pałacem Prezydenckim a MON-em? Ja nie wiem na dzień dzisiejszy, jaka jest prawda. Prezydent powiedział we wtorek, że także nie wiedział nic o dronie nad Belwederem. Dowiedział się z mediów społecznościowych, a przecież tam mieszka on i jego rodzina.
To niestety mamy w Polsce w kontekście konstytucji z 1997 roku bardzo niejasną rolę prezydenta w kontekście zapewnienia w Polsce obronności. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale wykonuje to zwierzchnictwo bezpośrednio minister obrony narodowej. No, jak widzimy, komunikacja jest taka, że nawet o takich rzeczach będących potencjalnie zagrożeniem dla bezpieczeństwa prezydenta i jego rodziny prezydent dowiaduje się z mediów. Już nie mówiąc właśnie o takich sprawach jak nie mówię, czy to błąd ludzki, czy awaria sprzętu w kontekście uderzenia rakiety wystrzelonej z polskiego samolotu w prywatny dom, w prywatną polską posesję. Myślę, że to wszystko to są informacje, które powinny dla nas stanowić podstawę do prac nad nową konstytucją, którą będziemy musieli w Polsce przyjąć w kontekście...
Zresztą zapowiedzi takie prezydenta, że taka konstytucja ma się pojawić za jego prezydentury. Tak. Zobaczymy. Też chcę podnieść kompetencje prezydenckie, więc zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie. W czasie
Niewątpliwie takie zmiany są potrzebne i również ta sytuacja to pokazuje.
A w czasie, kiedy żyjemy jakby na bombie dronowej czy atomowej, jakbykolwiek to, czy wojennej, jakby to nazwać, czy jest pan minister zdziwiony, że większość Polaków nie potrafi odróżnić sygnału ostrzegawczego, który jest sygnałem alarmowym, który nie jest zwykłą syreną OSP. Ostatnia wpadka byłego ministra MON-u, Mariusza Błaszczaka. O czym to świadczy?
Panie rektor, nie jestem w ogóle zdziwiony. Nie jestem w ogóle zdziwiony, ponieważ...
Nawet tym, że pan Mariusz Błaszczak nie wiedział, jak wygląda sygnał ostrzegawczy?
Przy tym, że Mariusz Błaszczak jako minister nie wiedział, pewnie bardziej. No zapewne mógł zapomnieć, natomiast nie jestem...
Ale pan wie, rozumiem. Nie chcę pana przepytywać, panie pośle, jak sygnał alarmowy brzmi.
Powiem pani szczerze, wiem, ale dosłownie od wczoraj, ponieważ jeden z moich kolegów parlamentarzystów nagrał filmik instruktażowy po to, żeby puścić go w social media i żeby wszyscy wiedzieli. Natomiast no, problem jest głębszy. Ja powiem pani tak, ostatni raz, kiedy byłem z tego pewnie szkolony, to były zajęcia przysposobienia obronnego w szkole średniej. Czyli w moim przypadku dobre 20 kilka lat temu. Od tego czasu nie pamiętam, żeby ktoś mi próbował tę wiedzę odświeżać czy przypominać. To świadczy o tym, no po pierwsze dzisiaj wydaje mi się, że licealiści takiej wiedzy nawet na zajęciach przysposobienia obronnego nie mają, bo nie ma takich zajęć z tego, co się orientuję. I tutaj należy wyciągnąć bardzo szybkie i konkretne wnioski. Ja pamiętam, że byłem po ostatnim rocznikiem, który się miał okazję postrzelać z KBKS-u. No musimy jakby przywrócić wagę tych zajęć i bardzo szybko przyjrzeć się ich programowi. Mamy przecież teraz takie kanały komunikacji, jakich przed laty nie było. Tak? Kiedyś to było może radio i telewizja, dzisiaj mamy internety, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa z komunikatami, szereg innych możliwości dotarcia do każdego obywatela z taką wiedzą bardzo szybko.
Ale mimo wszystko opinia publiczna jest poróżniona. Mówią, że alerty RCB nie działają prawidłowo, tak jak powinny.
Nie, bo rzeczywiście RTRTB można mieć tutaj wiele zastrzeżeń do wykorzystania tego systemu, natomiast one dają pewnego rodzaju możliwości techniczne, no podobnie chociażby jak sam internet w sobie daje możliwości techniczne, żeby stosunkowo szybko wysłać wszystkim obywatelom jakiś prosty instruktaż w zakresie tego, jak się zachować w sytuacji zagrożenia. Natomiast no, ja się nie dziwię, potem jak żyjemy od kilkudziesięciu lat w czasach pokoju i spokoju, no, że ludzie bagatelizują tego typu, czy bagatelizowali dotychczas tego typu wiedzę, no, najzwyczajniej w świecie zakładając, że nie będzie ona im potrzebna. My oczywiście chcielibyśmy, żeby ona nie była potrzebna, no, ale tę wiedzę należy przysporzyć, podobnie jak z umowami prawniczymi, które pisze się na czas wojny, a nie na czas spokoju. I oczywiście nie zakładając, że to wojna będzie, należy być do niej przygotowany.
To szybko wiedza przypominająca. W przypadku ogłoszenia dla pana, panie ministrze, ogłoszenia alarmu dla ludności cywilnej, mamy do czynienia z modulowanym dźwiękiem syreny trwającym 3 minuty. Pojawia się także zapowiedź słowna, na przykład uwaga, 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 ogłaszam alarm dla. To ważna informacja dla naszych słuchaczy, także dla pana ministra. Prezydent Karol Nawrocki po kolejnych wizytach w Niemczech i we Francji. Czy jest sens mówić o reparacjach od Niemiec, kiedy sprawa według Berlina jest zakończona i temat jest wyczerpany?
Ja jeszcze w sprawie tej poprzedniej powiem tak, myślę, że należy zacząć, bo to będzie smutna konstelacja, należałoby zacząć sprawdzenie w każdej gminie tego, czy takie systemy alarmowe w ogóle funkcjonują. Myślę, że
we Wrocławiu były takie sygnały, próbowaliśmy, tak, więc tutaj samorząd zadbał o to.
Takie sygnały, żeby sygnał dźwiękowy chociażby na terenie całej gminy, w sensie techniczny problem, żeby taki sygnał puścić.
Mamy wiele do zrobienia w tej materii.
Wszystko bardzo dużo do zrobienia.
Mhm. Zatem czy jest sens mówić o reparacjach od Niemiec? Kiedy Berlin mówi, dawno temat jest zakończony?
No, my oczywiście wiemy, że temat nie jest zakończony i oczywiście, że warto mówić i jak najwięcej robić w kontekście reparacji dla Niemiec. I myślę, że nie ma dzisiaj lepszego człowieka w Polsce niż właśnie prezydent Karol Nawrocki z perspektywy wieloletniego pracownika, później prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, który doskonale zna tę materię. Oczywiście, że jest. Znaczy w kontekście zagrożeń, które przed nami, pewnie nawet bardziej. No jeżeli gdzieś się wczoraj pojawiły jakieś sugestie niemieckiego polityka, żebyśmy odpuścili temat reparacji, a w zamian za to przyjęli niemieckie gwarancje bezpieczeństwa, no to brzmi śmiesznie, zarówno w kontekście historycznym, jak i w kontekście tego, że dzisiaj polska armia jest większa, chyba silniejsza i lepiej wyposażona od armii niemieckiej, więc to my moglibyśmy Niemcom bezpieczeństwo ewentualnie gwarantować, a nie oni nam. Natomiast no, reparacje to jest rzeczywiście docelowo doskonałe źródło finansowania chociażby naszych zbrojeń, więc w interesie Niemiec jest również to, żeby Polska była silna i żeby wschodnia flanka NATO była na tyle silna i na tyle bezpieczna, żeby i Niemcy były bezpieczne, więc może i ten argument warto wykorzystywać, że sensowne rozliczenie się z tematem reparacji, z tematem II wojny światowej i tych wielomiliardowych czy bilionowych wręcz zniszczeń na terenach.
Bilionowe dokładnie. Tylko czy nie pogarszamy sobie z tym sobie jakichś napiętych relacji? Czy rozmowa o reparacjach nie wpłynie na nasze relacje z Niemcami? Czy to jest dobry czas, kiedy za wschodnią granicą dzieje się to, co się dzieje?
Myślę, że nie możemy myśleć w takich kategoriach.
Bo słyszał pan słowa Radosława Sikorskiego, który mówił, że Karol Nawrocki odniósł jedynie zwycięstwo moralne.
To i zwycięstwo moralne w takiej sprawie jest póki
ale to ważne, były takie słowa kpiące.
No, znaczy, no, ja uważam, że nie powinniśmy sobie kpić wzajemnie z aktywności polskiego prezydenta i minister nie powinien sobie na to pozwalać, na kpienie z aktywności polskiego prezydenta, bo myślę, że Niemcy wyłapują takie niejednoznaczności w polskiej elicie rządzącej. No to pytanie, kogo reprezentuje, czy interes reprezentuje minister Sikorski, skoro kpi sobie z polskiego prezydenta domagającego się zgodnego z polskim interesem rozliczenia się Niemców z II wojną światową w kontekście państwa polskiego. No, ja nie chciałbym, żeby politycy polscy mówili niemieckim językiem w tej sprawie. Jeżeli polska polityka będzie tutaj mówiła jednym zdaniem i będzie to ciągłość tego zdania, a nie w zależności od tego, kto wygra wybory, to zmienia opinię, bo martwi się właśnie o to, co Niemcy sobie o nas pomyślą, albo martwi się o to, czy nie wpłynie to na bieżące relacje, no to będzie trudniej osiągnąć ten cel. Natomiast niech to padnie bardzo głośno i wyraźnie. My w temacie reparacji nie jesteśmy rozliczeni. I tutaj prawo międzynarodowe jest jednoznacznie po naszej stronie. To, że kiedyś ktoś jakieś państwo kadłubkowe Związku Radzieckiego, jakiś polityk, który jadł z ręki Sowietom, wypowiedział jakąś swoją opinię w tym zakresie, to nie wiąże państwa polskiego, szczególnie wolnego państwa polskiego III Rzeczypospolitej, która jest następcą prawnym II Rzeczypospolitej.
Czy prezydent podpisze ustawy, które wyszły w tempie ekspresowym na ostatnim posiedzeniu Sejmu o pomoc obywatelom Ukrainy? Jak pan sądzi,
nie wiem,
ministrze?
To jest oczywiście kompetencja prezydenta. Moim zdaniem prezydent będzie miał duże wątpliwości, ponieważ nie zostały tam uwzględnione poprawki zgłoszone przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, a wynikające...
Zrównanie banderyzmu z komunizmem i nazizmem w tej ustawie? A nie powinno być nowej, osobnej ustawy w tym temacie?
No nie wiem, czy powinna być, bo to jest praktyka parlamentarna taka, że nowa ustawa, która miałaby teraz, nie wiem, wejść w życie znacznie później niż ta, no ja nie za bardzo rozumiem dlaczego. Znaczy, skoro mówimy, procedujemy ustawę, która odnosi się jednak do kwestii związanych z obecnością obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej, że wiemy w jakim kontekście, wiemy ile to już trwa i wiemy, że są w związku z tym pewnego rodzaju korzyści dla państwa polskiego, ale są pewnego rodzaju obciążenia. I pojawiają się w ostatnim czasie właśnie w związku z obecnością tychże obywateli państwa ukraińskiego na terenie Rzeczypospolitej, różnego rodzaju akty związane, które bulwersują Polaków, szczególnie do mieszkańców Dolnego Śląska, po polszczyzny. Ja sam, jak pani wie, mam dziadka, który po wojnie trafił do Wrocławia, potem przeprowadził się pod Wrocław i pochodził z Ukrainy i był żołnierzem Armii Krajowej i wielokrotnie opowiadał mi o tym, jak haniebną, straszną rzeczą była zbrodnia wołyńska. Więc myślę, że na Dolnym Śląsku jeszcze w bardzo wielu mieszkańcach, w bardzo wielu rodzinach to budzi ogromne emocje. A pojawiają się w ostatnim czasie na polskiej ziemi akty propagowania banderyzmu, występowania w przestrzeni publicznej z banderowskimi flagami, wypowiedziami w internecie, które Banderę chwalą, a negatywnie wypowiadają się o Polakach w kontekście tego, co działo się w czasie II wojny światowej, to dlaczego tego nie zrobić? Mamy gotową ustawę, która za chwilę będzie wchodziła w życie. Wystarczyło dodać tam jeden punkt i mielibyśmy ten problem rozwiązany. Więc pytanie, dlaczego większość rządowa, większość parlamentarna się na to nie zgodziła? Ja nie znajduję tutaj żadnego...
Sławomir Mentzen mówi, mieliście 8 lat na to i nie zrobiliście tego.
Mieliśmy 8 lat w sytuacji, kiedy byłby to problem teoretyczny czysto. Natomiast dzisiaj w kontekście obecności obywateli Ukrainy na terenie Rzeczypospolitej, tak licznej, pojawiają się tego typu ekscesy coraz częściej. No, w związku z czym należy możliwie jak najszybciej reagować na rzeczywistość, a nie rozwiązywać problemy teoretyczne. Więc mówienie o tym, że my przez 8 lat, kiedy tych problemów realnie w przestrzeni publicznej polskiej nie było, nie reagowaliśmy na to jest bezsensowne. My domagamy się reakcji teraz, w czasie rzeczywistym, kiedy to się dzieje.
Na koniec zahaczę jeszcze o sport. Czy Jakub Rutnicki będzie lepszym ministrem sportu niż Sławomir Nitras?
Przyznam, że o to nie trudno. Znaczy, wystarczy, że Jakub Rutnicki nic nie będzie robił, będzie jeździł po orlikach, uśmiechał się i grał z dziećmi w piłkę i już będzie lepszym ministrem niż Sławomir Nitras, bo Sławomir Nitras no niestety wprowadził bardzo dużo takiej złej krwi w środowisko sportowe i środowisko sportowe to pamięta.
No dobrze, jak ocenia pan szansę jako kibic po ostatnim meczu, także i przed nami kilka meczów, między innymi z Polonią Warszawą i był minister sportu na awans pierwszej ligi WKS-u. Mamy szansę?
Mamy szansę. Gra jeszcze pozostaje trochę do życzenia. Na szczęście po kilku potknięciach udało się wrócić w tabeli na wysoką pozycję. Teraz chyba po tym meczu piątoniedziałkowym Wieczystej Kraków jesteśmy na trzecim miejscu, więc myślę, że ciągle będziemy w grze o te pierwsze i drugie miejsce, które premiuje bezpośrednim awansem, a w najgorszym wypadku o rozstawienie dobre w barażach. Drużyna jest silna, klub jest silny, kibice nie zawodzą. Ja też już miałem okazję być na trybunie z synem, co ciekawe, na trybunie B Stadionu Wrocławskiego, bo tak sobie syn zażyczył, więc na tym słynnym młynie kibicowskim. To był mecz z GKS-em Tychy, o ile dobrze pamiętam, tak, z GKS-em Tychy. Kibice nie zawodzą, stadion jest wypełniony w znacznej mierze. Jak na pierwszą ligę frekwencja jest bardzo dobra. Wszystkich zachęcam do tego, żeby wspierać Śląsk Wrocław, żeby chodzić na mecze i wspierać Śląsk w powrocie do pierwszej ligi. Szanse na to oczywiście są ogromne.
Wypisał pan dzieci z edukacji zdrowotnej? Tak, nie?
Rozmawiam o tym z żoną i decyzję podejmiemy, ponieważ ta edukacja zdrowotna to jest taki przedmiot. Analizowałem rozporządzenie w tym zakresie. To są takie rzeczy, które naprawdę dużo zależą od tego, kto będzie ich nauczał.
No, czyli pan się zastanawia, nie tak jak Mateusz Morawiecki, który na naszej antenie powiedział, że wypisuje. No dobrze, to jeszcze pewnie powrócimy do tego tematu.
Zastanawiam, panie rektorze, ale chciałem powiedzieć wprost, że skłaniamy się raczej ku temu, żeby wypisać. Szansę możemy dać tylko temu, jeżeli rzeczywiście my żyjemy w małej społeczności, w tych moich głuchołazach, więc nauczycieli znamy. Więc jeżeli to będzie nauczyciel, który będzie wzbudzał nasze zaufanie, że na przykład, jak to mówi edukacja zdrowotna, dziecko powinno znać definicję aborcji. W moim rozumieniu świata aborcja jest morderstwem. No jeżeli to będzie nauczyciel, który będzie mówił, że to jest prawo człowieka, to oczywiście swoje dziecko wypisze.
To ma pan czas do 25 września, a my już nie mamy go na antenie Radia Rodzina. Bardzo dziękuję. Poseł na Sejm Kamil Bortniczuk, Prawo i Sprawiedliwość, były minister sportu, był dziś naszym gościem.
Bardzo dziękuję, miłego dnia.
Dobrego dnia życzymy.